Cześć, tu Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję.
Dzisiaj zrobimy sobie spotkanie z Francem Kawką. To jest ten pan, który wam się tutaj wyświetla. Jest to obraz Warhola, oczywiście. On jest szalenie ważny. Dlatego, że twarz Franca Kawki, myślę, że w popkulturze jest już bardzo znana. Że on stał się ikoną. Ale nie każdy zmierzył się z jego tekstem. Bardziej po prostu mamy ikonę, tak jak mamy ikonę Warhola, chociaż nie musimy wiedzieć nic o jego biografii. Tak? I mamy ikonę Franca Kawki. To też brzmi jak marka. To brzmi jak produkt Franz Kafka. Jeszcze tak powiedziałam, że fajnie jest jechać autobusem z książką Franca Kawki pod ręką. To jest takie inteligent, inteligentka. Nie? To tak fajnie się wymawia. Franz Kafka. Fajne. Tak albo idziemy na małą kawkę. Jest nawet przy Wydziale Polonistyki taka restauracja malutka. Nazywa się właśnie Kawka. Franz Kawka. No proszę, nie wiedziałam, że jest proces Kawki na Pradze. No i widzisz, super. Stał się współczesnym celebrytą. Znamy go z tego, że fajnie to brzmi. Prawda? Znamy jego twarz, a niekoniecznie go czytaliśmy. Wygląda jak coś fajnego. Coś takiego modnego, bliskiego nam. A to muszę powiedzieć, że Kawka nie wcale nie chodzi o kawę, taką malutką. Muszę powiedzieć, że mimo, że się nazywa na to nazwisko, możemy powiedzieć, że brzmi po polsku. To nie jest był Polakiem. Kolejna rzecz. Po trzecie, brzmi jako człowiek taki całkiem sympatyczny, modny, inteligent. A to jest wielki, wielki dół i ocena funkcjonowania społeczeństwa i tego człowieka w świecie. Więc to, co zrobiło z nim popkultura, jakieś takie wrażenie o tym autorze, jest bardzo mylne. Do tego, z czym możemy się spotkać. A teraz chciałabym was zabrać na taką wycieczkę mentalną do Muzeum Franza Kawki w Pradze czeskiej. Jakby były dobre czasy, to takim moim marzeniem byłoby, żeby was zabrać tym na wycieczkę. I najlepiej, żeby Marta oprowadzała, bo ona zna Pragę czeską od podszewki. Każdy zakamarek może pokazać. Ja byłam na takiej wycieczce z nią i to było genialne. Każde miejsce była w stanie pokazać, jak się kojarzy i gdzie występuje to miejsce w przestrzeni jakiejś twórczości Franca Kawki. Przecież to jest jakiś... Jest niesamowita w tym. Ale też bardzo często w swoim życiu jeździ właśnie do Pragi czeskiej. Więc jak nam się uda, to trzeba jak najszybciej jechać na tę wycieczkę. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że idziecie sobie piękną starówką, przepiękną, malutkie alejki, wszędzie jakieś rzeźby, ludzie, kawiarnie, upał, kostki takie brukowe, malutkie, wiecie, takie kocie łby, raczej trudno by było iść na obcasach, świetna atmosfera, tutaj ludzie piją kawę, czuć ten zapach kawy i nagle wchodzicie do takiego dziedzińca, z daleka widać rośliny, tu jakaś restauracja otwarta dla gości, stoliki na zewnątrz i widzimy pewną rzeźbę na środku, a obok, tak jakby przy ścianie tego skweru, znajduje się dość małe, niskie Muzeum Franca Kawki. Ale pierwsze, co widzicie, wchodząc w ten zakamarek, który się nam otwiera jako skwer, widzicie rzeźbę. I jest to rzeźba mojego ulubionego rzeźbiarza, Dawida Czernego, Czecha, którego rzeźby możemy spotkać dzisiaj już w przestrzeni publicznej, właściwie w każdym istotnym miejscu w Pradze. Są bardzo odważne. A tutaj widzimy rzeźbę wykonaną, powiedzmy, że z miedzi. Nie mam zielonego pojęcia z czego, ale chyba tak, bo się nie dzieje. Jest już zielona. Jest dwóch mężczyzn nagich. Takie ciało jest jakby pokrojone w plastry, bo oni są mechaniczni. To jest rzeźba mechaniczna. Tutaj widzimy takie spełnienie marzenia awangardy. Awangarda marzyła o tym, żeby rzeźba się obracała przed widzem i mu pokazywała, a nie, że widz musi ją obchodzić wokoło. Nie, czyli mamy rzeźbę mechanizm i tych dwóch nagich mężczyzn, widzieliście w ogóle to? Oni stoją na pewnym kształcie. To jest fontanna. Ten kształt, w którym stoją, to jest kontur Czech, jako państwa. Jest to fontanna. I rzeźba nazywa się Dwóch Sikających. Można wysłać SMS-ka. I nagle uruchamiają się penisy tych mężczyzn, podnoszą i leci woda prosto na kształt Czech. Kluczowe elementy ciała się poruszają i oni sikają na Czechy, a tam w tle widzicie wielkie K i to jest Muzeum Franza Kafki. Co przedstawiała ta rzeźba? Jak ją możecie zinterpretować? Dwóch mężczyzn sika na kraj, w którym znajduje się właśnie ta rzeźba. Po pierwsze, czy mogliby sikać na kształt Polski? Po drugie, dlaczego sikają na swój kraj? Po trzecie, dlaczego ten kraj umieścił rzeźbę dwóch mężczyzn sikających na ten kraj? No chyba się SMS-a wysyła, żeby uruchomić te penisy jako fontanny, tak samo jak u nas smoka wawelskiego, żeby zionął ogniem. Po czwarte, dlaczego się ta rzeźba znajduje przed Muzeum Franza Kafki? Jakie macie pomysły? No, mocne. Wyśmiewanie systemu. Jak chcę wyśmiać system, to się na niego zsikam. Olać to. Mhm. No i jeszcze nie jeden, tylko dwójka sobie leją i się sobie patrzą sobie w oczy, nie? Siema, co u ciebie? No, spoko, leję na kraj. Ha, ja też. Co tam? No. A czy to ta rzeźba mogła... Czy tam byłby kształt Polski i czy to by mogło być w Polsce? Rząd by nie pozwolił. To co jest tak albo nie tak z Czechami? Mają do siebie mega dystans. Ciekawe, jak go wypracowali. A jak to jest możliwe? Oni są obok nas. Nasze języki są podobne. Okej, czyli ta kultura patriotyzmu jest zupełnie inna. Także oni nie musieli tego tak kształtować. Tutaj wam pokazuję, to też chyba Praga, wielka dłoń z wielkim wyciągniętym środkowym palcem. To też jest rzeźba Dawida Czarnego w przestrzeni publicznej. Tu jeszcze takie małe zbliżenie na dwóch sikających, żebyście mogli się przyjrzeć. Że taki kadr, nie? Tam rodziny z dziećmi, spacerki, dwóch sikających. A co wy na to? Na te Pegazy? Co zobaczcie na osiedlu mieszkaniowym. Przeobecne. Wszyscy je poznają. Jeszcze tu wam uruchomię. To jeszcze nie koniec. Sam przyjazd już do Pragi od razu mierzy was z rzeźbami Czarnego. Tutaj macie niemowlaki, które są w parku i przy uniwersytecie. Są bardzo duże. Są też na wieży telewizyjnej umieszczone. Przechodzi się obok takich niemowlaków. To też jest człowiek, który miał spaść nagle na starówce. Tu jeszcze jeden kadr na sikających. Widać, to robi ta rzeźba duże wrażenie. I moja ulubiona. To jest taka rzeźba wypiętego człowieka i są przedstawione drabiny. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam jest pokazane w tym otworze, do czego on prowadzi, to trzeba zajrzeć człowiekowi tej rzeźbie przez odbyt. Tego jest sporo. Mamy różowy czołg w mieście. Bardzo odważne, duże projekty. Na takim dworcu galerii, przed którym stoi normalny ten pomnik, a tutaj mamy odwróconego, powieszonego konia. To na razie tyle. I teraz, jeżeli już kojarzycie mniej więcej rzeźby Dawida Czarnego i już wiecie, z czego wynika, że to jest jakiś taki styl tego autora, tych dwóch sikających, to teraz jaki może być związek dwóch sikających, że ktoś umieścił akurat tę rzeźbę przed samym wejściem do Muzeum Franza Kafki? Czyli, że ten człowiek, główny bohater chociażby procesu, też jest taki zagubiony i nie wie, gdzie się znajduje. Mamy taki świat pełen groteski, tak? I trudno to zrozumieć. Człowiekiem zagubionym, a jednocześnie powiedziałaś wcześniej, Maju, że jest to jakiś pokazanie, właśnie olać to, tak? Olać system. Jest to jakieś odwołanie do systemu. Pokażę wam jeszcze tylko wnętrza na Muzeum Franza Kafki, tak żebyście zobaczyli ten nastrój. Na przykład to wygląda, zobaczcie, jak takie, to są szuflady. Takie szuflady na dokumenty albo na zwłoki. Czarny tunel, można sobie wysunąć i wtedy coś poczytać. Tak wyglądają te przestrzenie. Ciemno, czarno. Mamy rzeźby, gdzie człowiek jest niszczony, gnębiony przez maszyny, które go prasują. Wszystko przypomina taki obraz śmierci, spustoszenia, ale też takiej pustki. To nie jest przyjemne muzeum. Tam nie jest miło być. Jest takie bardzo minimalistyczne. No i ludzie czasami, wiecie, idą na wycieczkę. Juhu, fajny pisarz. Zobaczmy, jak sobie żył. Coś o życiu. A to dostają mrok. Mrok, takie dusze, przestrzeń miasta, które gdzieś tam jaczy w tle. Odbitki zdjęć, czarne sufity, ściany, podłogi. Człowiek jest uwięziony. Ciągle chodzi po labiryncie, takim mrocznym, ciemnym. Jest zaplątany. Jak się czegoś chce dowiedzieć, to musi otwierać szuflady. Tak jakby wyciągał zwłoki. Obok ciągle machiny. Rysunki, też takie szkice Kafki, machiny ugniatanego igłami, jakimiś maszynami człowieka. jesteś zgnębiony przez system. To muzeum niekoniecznie nam powie, ale nie skupia się na tym, co kształtowało Franza Kafkę. Bardziej nam opowie o jego spojrzeniu na świat. Jak, z czym on się mierzy w swoich tekstach. I myślę, że spokojnie, oprócz tego, że mówimy, że Franz Kafka jest jakąś ikoną współczesności, jakoś go uogólniono bardzo i rozpoznają go nawet ci, którzy nie czytali jego tekstów, to Franz Kafka stał się takim też prorokiem XX wieku. Tak się go często nazywa. Znaczy, on w swoim tekście zapowiada to, co za chwileczkę się wydarzy. Czyli pokazuje nam, do czego może prowadzić system. Pokazuje grozę totalitaryzmu i jednostkę osamotnioną i zniewoloną, ugniataną przez ten system, wobec którego jest bezbronna. Przy okazji jeszcze Franz Kafka miał ciekawe podejście do twórczości. Miał tam w życiu go interes, duży był konflikt z ojcem, ale ja nie chcę, żeby ta biografia, no powiem wam na końcu o biografii, żeby ona nie rzutowała na odbiór tekstu. Przede wszystkim on wyrzeknie się jakiegoś społecznego bycia w świecie i się kompletnie poświęci swojej twórczości, ale wiecznie będzie niezadowolony ze swoich utworów. On będzie je porzucał niedokończone. I to jest smutna, a jednocześnie dobra dla nas historia. Mianowicie Kafka poprosił swojego przyjaciela, Maxa Brodę, żeby spalił wszystkie jego dzieła, wszystkie jego rękopisy po śmierci Kafki. Co zrobił Broda? Brod, może tak się wymienia. Po prostu je wszystkie wydał. Tak, nie dość, że je zachował, to je wszystkie wydał. I to on w 1925 przygotował proces Kafki do druku. Później Zamek, Amerykę. Tak wy może już znacie. To tak zwana trylogia samotności. Są znane jego dzienniki, korespondencje. Może znacie takie opowiadanie, Przemiana. Świetne, bardzo polecam. On to wszystko wydał. I myślę, że gdyby nie on, który postąpił wbrew temu, o co go prosił przyjaciel umierający, dał nam te teksty. Teraz czy zrobił w porządku, czy nie, to pozostawię wam do oceny. Bo w gruncie rzeczy, ja nie wiem, jakby Maja, nie wiem, ja bym dostawała jej teksty i czytała je, czy nie wiem, czy Adeli. I ona poprosiła, żebym je wszystkie spaliła i nikomu nie pokazywała. To ja bym miała taki problem, że szkoda, że świat ich nie pozna. Że w tych tekstach żyje ten człowiek, nie? Więc gdzieś tam rozumiem, dlaczego i niekoniecznie patrząc na jakieś finansowe tutaj aspekty, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to wtedy było, ale że dużo przemawia za tym, żeby wydać. A jeżeli była to tylko kwestia kasy, no to nie fajnie zrobił. Dobry błąd, nie? Ale taki trochę niezbyt dobry przyjaciel. To dlatego, żeby samemu zarobić. Tutaj nie znam okoliczności. Że tutaj od razu widziałeś powtarzalne elementy związane z literaturą też takiego czasów totalitaryzmu, tak? To uwikłanie człowieka, to mówiłeś, bo mi przerywało bardzo. Mhm. Coś jeszcze? Dobra, teraz już prawie was nie widzę, rozmazaliście się. Słyszę, bez kamerki jest dobrze. Mhm. Ten świat w cenzurze, to też jest ważne. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedno. Czy wiecie, czym jest panoptykon? Proces Kafki my omawialibyśmy normalnie w dwudziestoleciu międzywojennym, a teraz go robimy przy baroku. Bardziej mi chodzi o tego człowieka osamotnionego i dlatego teraz robimy na to sobie przestrzeń, bo w trzeciej klasie nie mam to czasu i ludzie częściej jadą na streszczeniu, a mi szkoda po prostu tej książki. Bo wtedy jest jedna za drugą. A tutaj można trochę jakąś ulgę mieć i już wiedzieć. W pozytywizmie bardzo zainteresuje ludzi filozofia Jeremiego Benthama. On był utylitarystą, mówił tylko o użyteczności. Będziemy do niego wracać jeszcze przy zbrodni i karze, ale według jego koncepcji panoptykon to jest taki budynek, który jest w kształcie pierścienia. Jest podzielony na, to jest jego propozycja więzienia. Jest podzielony na cele, tak, żeby za każdym razem one pozostawały w polu widzenia strażnika. Strażnik jest nadzorcą i przebywa w środku, w jakiejś centralnej wieży. Jest niewidoczny. Na filozofii było super. I nigdy nie wiadomo, w którą stronę on akurat patrzy. Bo niemożliwa jest nieustanna kontrola. Natomiast możliwe jest wprowadzenie ludzi w taki stan, że oni są ciągle obserwowani i sami będą się kontrolować. W XIX wieku takie konstrukcje się też rozwijały. No chociażby Foucault uzna, że tak wygląda właśnie nasza rzeczywistość. Tak wygląda społeczeństwo, że my sami możemy na siebie donieść, my sami o kimś coś wiemy, człowiek jest ciągle oglądany i to ta myśl, co ludzie powiedzą, jest bardzo silnym przekonaniem i trudno się ludziom z niej wyzwolić. Tak, panoptykon. No później. Znaczy w pozytywizmie już do tego nawiązują. XIX wiek już się nam tworzy to. I później i wcześniej, zależy jaki filozof, nie? Ten Bentham, no to już inspirował w XIX wieku. Mówię o tym, bo mówimy o państwie, o systemie. I skoro mówimy o systemie, to przecież, jak Nietzsche później powie, kultura jest źródłem cierpień. W systemie mamy poczucie, że ciągle jesteśmy obserwowani. W państwie ciągle ktoś na nas patrzy. Każdy może nas ocenić. Może donieść na nas. To jest pełen mrok, że człowiek się musi kontrolować. Nie wyskoczy nagle w przestrzeni publicznej z flagą Antify, jak jest sam. No bo może być obserwowany. Nie podejdzie, no dobra, inaczej chłopaki mają. Dziewczyna nie schowa się za osiedlem, żeby zrobić szybko siku, no bo no nie jest to takie łatwe. Zawsze ktoś może patrzeć. Jeżeli tak, jeżeli jest grupa, to w grupie jak najbardziej chcę to zrobić i mogę to zrobić, nie? Bo nie jestem sam w tej grupie. No właśnie, to nam daje grupa taką moc, jakiegoś odwagi bycia w tym. Gorzej, kiedy grupa ciebie wykluczy, kiedy grupa też stworzy swój system. Nie? Bo to są zawsze też małe systemy, w którym nie będzie można czegoś powiedzieć, nie będzie można poddać czegoś w wątpliwość. Na przykład wspólnoty religijne są często taką grupą. Dają razem siłę, ale kiedy ktoś poddaje nagle z tych członków grup, zadaje pytania, zależy jeszcze jaka jest otwartość tej grupy, nie? Ale podważając to, co wszyscy w to wierzymy, to jest to dziwne. Wprowadza dyskomfort wobec wszystkich tam uczestników tej bywalców w tej grupie. Już jest niepokój. Jeżeli jesteś, wierzysz w to, nakręcamy się razem ideą, jakąkolwiek, to super. A jeżeli poddajesz wątpliwość nasze działania, zależy, czy grupa jest silna, nie? To często jej przeszkadzasz. No i cały czas mówię o tym poczuciu, że jest jakiś wielki brat, który na nas patrzy. No to dobrze znacie, chociażby z Orwella. Już omawialiście, co? Orwella, 1984? Nie robiliście jeszcze Nanoku? A Nok się już wam... Poczekajcie, a Nok już się wam skończył, czy jeszcze macie? Aha, no to dobrze, to idealnie. To nam się tutaj zespoli i myślę, że Marta będzie zachwycona, jak się odniesiecie tutaj do Franca Kawki. Tak? I to jest nam potrzebne, bo my się tak dzielimy, że po prostu na podstawie z nami nie robi Orwella, bo wiem, że Marta to robi zawsze. Nie? Więc dobrze to omawia. Więc myślę też o tym człowieku uwikłanym w system, gdzie go wszyscy obserwują, no i wielki brat patrzy. W poczuciu nieustannego oceniania, sądzenia. I teraz myślę, że możemy przejść do procesu. Mamy tutaj głównego bohatera. Poznajemy go w dniu jego urodzin. W których? 30. To bardzo ważne. A kiedy się z nim żegnamy? Ile ma lat? Dokładnie w dniu 31 urodzin. Mamy rok z życia Józefa K. Wasza lektura obowiązkowa, zatytułowana Ferdy Durkę, napisana przez Gombrowicza, odwołuje się do tego bohatera. Tylko tam on jest upupiony, czyli z dziecinniały i go nazywają Józiem K. I też go poznajemy w dniu 30 urodzin. I to jest jakaś tego jego próba złamania tej maski, którą mu narzucono, takiej dziecka, maski dziecka. Mamy Józefa K. Dlaczego on jest K, a nie Kowalski, nie Kawka, nie Krzyżanowski, tylko K. On jest tym jednym z wielu. Bo tak też mówi się o skazańcach publicznie, żeby nagle ukryć ich tożsamość. Nie? I on jest skazany, dlatego jest Józefem K. No i teraz, czy ten Józef to nie jest Kawka? Trochę jest, a trochę jest, mimo że jest K, to trochę jest Michałem B, trochę jest Mają M, trochę jest Zuzanną R, trochę jest Krzysztofem A, trochę jest Hanną S, Natalią S, Aleksandrą Z, Dominikiem K. Bo Franz Kafka jako pisarz tworzy nam nowego bohatera. Jest nim jeden męż, czyli every man, każdy. To jest postać uniwersalna, symboliczna. Nazwana jest po prostu przestępcą, więc mu się trochę odbiera tożsamość, żeby jej nie ujawnić. I to sobie koniecznie zapiszcie. Jeden męż albo every man. I taka postać Everymana pochodzi ze średniowiecza już. W takich moralitetów, które pokazywały walkę człowieka ze złem. I ten bohater, który tam występował w tych moralitetach, on miał pokazywać nam taką figurę człowieka, który musi się mierzyć z różnymi przeciwnościami losu, który musi podchodzić do walki, nie takiej psychomachii i wybrać dobro czy jednak zło. Chociażby przed śmiercią. To były takie postaci, symbole, w których my mieliśmy się odnaleźć, odczytać. Tylko ten Józef K., nie tylko jako skazaniec i ska, ale też dlatego, że on jest też Anetą K. No i dobra. Mamy Józefa K. od momentu jego niespodziewanego aresztowania do egzekucji, tak, do jego śmierci. Jak on żył? Kim on był? Co możecie powiedzieć na temat Józefa? Kim on był może z zawodu? Czym się zajmował w swoim życiu? Czyli był wysoko postawionym urzędnikiem bankowym. On po prostu pracował w banku. Ale to nie jest najwyższa funkcja. On był w takiej piramidzie właściwie bytów pracujących w bankowym korpo. To znaczy był gdzieś po środku i gardził tymi pod sobą pracownikami. Bał się strasznie tych, którzy są nad nim. Nie? Czyli mamy gdzieś tutaj Józefa K., nie? A tutaj nad nim jest jeszcze wielu ważnych, których on się panicznie boi. A pod nim są ci, z którymi on gardzi. On może tutaj pokazywać im swoją wyższość. Nie jest miłym człowiekiem. Nie jest chyba też bohater. W ogóle czy u kogoś on wzbudził sympatię? To jest taka drabina bytów, nie? Zależy od twojej pozycji społecznej, jak się zachowujesz. Czy ktoś polubił Józefa K.? Okej, okay. Potrafił, czyli wzbudzał albo współczucie, tak? Więc tutaj nie tyle lubienie, ej, fajny ziom, tylko raczej współczucie, bo człowiek jest uwięziony, uwikłany, tak? Przeżywa jakiś koszmar. Czyli czytelnik ma wyższość wiedzy, wie, co się dzieje. Okej, okay. A on jest zagubiony w tym wszystkim, dobre. Mhm. A tutaj jest denerwujący, tak? Dobra, mhm. Tak, tak, ale chodzi mi właśnie o te myśli, jakie wam tutaj towarzyszyły. No dobra. Mhm. A ja mam jeszcze takie hasło, że on jest dupekiem. Nieładnie mówiąc. Bo jest przerażony tymi nad nim, tak? Chce się im ciągle przypodobać. Przypodobać tym, którzy mają wyższe stanowiska. Jakoś zasłużyć na ich uwagę. Jest takim śliskim typem. Jest konformistą kompletnie. A z drugiej strony jest... Też bardzo pokazuje swoją wyższość wobec pracowników, którzy mu podlegają i wobec kobiet. Traktuje jak przedmioty. On ma na przykład czwartek, jest też takim rutyniarzem kompletnym. Nie? W czwartek idę do Maryśki, we wtorek do tej, a kiedy nie chcę, to ją zrzucam z kolan. Nie? Był tam taki absurdalny obraz. Bo też musimy sobie to powiedzieć, że dwudziestolecie międzywojenne wyrastające też z modernizmu, wystrzela po tej pierwszej wojnie światowej wielkimi obrazami awangardy i groteski. I zacznie powstawać powieść awangardowa. Tak możemy nazwać gatunek właśnie procesu. Awangarda oznacza dokładnie straż przednią, czyli oni wychodzą przed szereg. Nie? I tutaj bardzo często taką kategorią estetyczną jest groteska, ale przede wszystkim świat jest światem absurdu. Wcale się nie dziwię. Wojna jest absurdalna. Nie ma żadnej logiki w wojnie. Jest po prostu czysty absurd. Więc teraz językiem opisu stanie się absurd. Dlatego zacznijmy wyrywać się w stronę oniryzmu. To jest taka senna rzeczywistość, oniryzm. Tak tu możemy mówić o poetyce snu. Zobaczcie, że wiele rzeczy, tak jak wam się coś śni, to jak wy chcecie opowiedzieć komuś sen, to wy go tworzycie. Nagle zaczynacie go układać w sensowne części, dokładacie mu fabułę. A to, co wam się śni, to śnią wam się obrazy. Wszystko, ale też wszystko w snach jest możliwe. Możecie lecieć i nagle się zatrzymać. Możecie skakać bardzo wysoko. A możecie robić jeden ruch ręką i wam się ściany przesuwają. Albo wejście z tego pokoju do tego już was przynosi w zupełnie inny świat. Taki, który chociaż znacie swój pokój i on się wam śni, to nagle okazuje się, że na przykład przesuniecie ścianę i wchodzicie do szkoły. W śnie wszystko jest możliwe. Jesteśmy poza tymi wymiarami, które znamy. Logicznie sobie ich układamy. I tak też jest zorganizowany proces Kawki. Tak też jest zorganizowany świat, w którym przyszło Józefowi żyć. Nagle ten świat traci sens. Nagle traci sens. bo nie jest powiedziane, czy on wcześniej też tak wyglądał. Raczej nie, bo by chłop nie był zagubiony. Dlaczego nagle ten świat może stać się taki absurdalny? Jaki macie na to pomysł? Dlaczego wygląda jak sen? Dlaczego trzeba szukać sądu, nie wiadomo na którą godzinę, i ten sąd jest w dziwnym miejscu, zaraz sobie powiemy gdzie. Dlaczego, żeby znaleźć prawnika, to musimy zaglądać ludziom na strychy. Okej, czyli poetyka snu daje nam może zrozumieć ten świat i bardziej go się w niego wczuć. Daje możliwość interpretowania rzeczywistości. Bo jak idziemy sobie i widzimy, dobra, no pogoda, chlapa, nie wiem, nic mi się nie chce, a kiedy widzimy bohatera, który nie potrafi wejść, znaleźć, to my sobie myślimy, aha, on jest w śnie. Ciekawe, co może oznaczać ten sen. No i myślę, że odkąd był ten pan, co tutaj jest jego pacynka, to już nam w literaturze trudno jest czytać sny bez zaangażowania się, bez interpretacji, bo on od razu podejdzie i powie, śnił ci się banan? Masz pewien problem. Niespełnione popędy seksualne. Czego ci brakuje? Jaki masz problem? Opowiedz mi o swoich snach. Opowiedz o swoich snach. Nie? To ten koleś, bo to jest dwudziestolecie międzywojenne i modernizm. To jest pan Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy, początki psychologii. I myślę, że to on jest dlatego, dzisiaj się odchodzi od psychoanalizy, nie? Ale liczba kompleksów, jak sobie piszecie w Wikipedii listę kompleksów napisanych i zargumentowanych przez Freuda, one wszystkie się odnoszą do jakichś postaci literackich. On jest istotną figurą do interpretacji literatury. Bo właśnie tym się zajmujemy. Jak komuś opowiadacie sen, to go jednocześnie interpretujecie, co to może znaczyć, albo dlaczego wam się to śniło, dlaczego wasz mózg wysłał wam taki projekt, taki obraz. I kiedy czytamy o snach bohaterów, a będziemy to jeszcze robić i przy lalce, i przy zbrodniejkarze chociażby, to robiliśmy to też zresztą przy 19 trenie Kochanowskiego. To się zastanawialiśmy, o czym, co nam mówi ten sen o tym, komu się on śni, nie? O tym człowieku, który nam go opowiada. Jakie lęki jego ukazuje, jakie potrzeby, pragnienia niezaspokojone, jak może jakieś obawy, które są. Nie? Od razu interpretowaliśmy. No, dlaczego przychodzi do podmiotu lirycznego w 19 trenie matka, która nie żyje z córką, która też nie żyje na rękach. Nie? Że on potrzebuje tego pocieszenia. Chociażby. I tak będziemy też interpretować różne sny, które nam jeszcze będzie pokazywała literatura. I w tym XX wieku będzie też bardzo dużo takiej psychoanalizy, myślenia o psychice jednostki. Nie? I może dlatego ta psychika została tutaj rozszerzona na rzeczywistość, na ten świat przedstawiony. Czyli czytałem to jak sen, daje to możliwość interpretacji i łatwiejsze, jakoś łatwiej to przyswajamy, bo my śnimy wszyscy. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że sny są wróżbą, tak? Tutaj są projekcje naszego umysłu i na tym na razie się skupiamy. Dobra. Gdzie się znajdujemy? Jakie jest miejsce akcji? Jaki jest czas akcji? A gdzieś tam pada taka informacja? Czas akcji zawsze. Miejsce akcji zawsze, ale tak, ewidentnie Praga była inspiracją, bo znajdują się te same elementy, ale o tym powie nam Marta Eł. Mam nadzieję, że na wycieczce, że chociaż na jedną pojedziemy. Nie? To też jest zawsze. Mamy bohatera, który jest każdym i mamy czas akcji zawsze i miejsce zawsze. Po to, żeby sobie uświadomić, że my też tam, to jest taki świat wielkiego symbolizmu. I oprócz tego, że mówimy, że jest to powieść awangardowa, to myślę, że spokojnie, chyba o wiele cenniejsze jest określenie tej powieści jako powieść parabola. Czym jest parabola? To przypowieść. Czyli mamy jedną historię, a ją interpretujemy i czytamy jako odniesienie do czegoś zupełnie innego. Tak jak mieliśmy przypowieści biblijne. To powiedzcie mi, o czym jest to powieść parabola. Jaki sens, jakie przesłanie nam daje. W pierwszym odczytaniu mamy głównego bohatera, który zostaje oskarżony, nie wie za co jest oskarżony, nie wie co złego zrobił, nie umie się bronić, nie wie nawet o której godzinie jest jego proces, gdzie jest jego proces. Tak? Wydaje pieniądze na prawników, ale wszyscy mówią, że to jest bez sensu. Miota się z różnymi ludźmi, każdy myśli, że każdy na niego donosi. przy okazji biega z urzędu do urzędu, zresztą jest to odwołanie, moim zdaniem jest genialne tego odwołanie w jednym z odcinków Asterixa i Obelixa, jak oni usiłują zobaczyć papiery w jakimś budynku. Nie wiem, czy pamiętacie to, jak musieli z okienka do okienka biegać po podpisy. Taką biurokrację mamy pokazaną. Asterix i Obelix, super. Nie? Więc też taki biurokracja przede wszystkim, która niszczy tego bohatera, aż on z ulgą zgadza się, nic nie robi, kiedy wie, że przyjdzie do egzekucji. On idzie dobrowolnie z tymi strażnikami. Oni długo, skupimy się jeszcze na tym fragmencie, będziemy go czytać, trzymają nad nim nóż. On błyszczy, tam światło księżyca w tym ostrzu. Nad nim go sobie przekładają. Jest takie spowolnione, że on w każdym momencie może się wyrwać i zabrać, ale on już ma dosyć. On już jest zmęczony. Tym całym systemem, tą biurokracją, tym zniewoleniem. I chociaż wie, tam mówi, że umrze jak pies. Nie, tam jak pies, jego ostatnie słowa. Taki w samotności. Ale no już musi to zrobić, żeby poczuć ulgę. I to jest koniec. Koniec czego? Życia, ale i? Żeby wytłumaczyć, czym jest powieść Parabola tutaj, jakie jest jej przesłanie. Koniec cierpienia. A jak interpretujecie tytuł? Od modernizmu wszystkie tytuły są symboliczne, też przez dwudziestolecie międzywojenne. Nie da się po prostu, jak dają wam tytuł granica, to wiedzcie, że musicie powiedzieć, czym są granice psychologiczne, czym są granice społeczne, czym są granice jakiejś wytrzymałości, czym są granice wieku i tak dalej. Jak wam dadzą przedwiośnie, to wiecie, że przedwiośnie to nie tylko pora roku, ale też przedwiośnie Polski. Teraz jest źle, później będzie ładnie, teraz na razie jest bieda, później będziemy bogaci. Teraz ja jeszcze jestem młodym człowiekiem, nie wiem czego chcę, ale później będzie lepiej. Jest jakaś, jest obrzydliwie, ale jest nadzieja na przyszłość. A jak to jest z tytułem proces? Co oznacza słowo proces? Proszę o definicję. Zmiany, tak? Dobra, proces to jest jakiś, dotyczy zmian, tak? Wprowadzania zmian? Czyli proces jest rozprawą. Dokładnie czytamy w Wielkim Słowniku Języka Polskiego działanie sądu zmierzające do rozstrzygnięcia jakiegoś sporu. Taką mamy ładną definicję. Może być to, co mówiła też Maja, czyli jakiś przebieg, tak? Jakiś ciąg następujących po sobie zmian, powiązanych ze sobą z reguły przyczynowo i skutkowo. Jakieś kolejne etapy rozwoju celowego działania. No i też procesem są jakieś takie zmiany w chemii chociażby, tak? No jakieś zmiany fizyczne lub chemiczne, powiązane przyczynowo. A jak tutaj, w tej powieści możecie zinterpretować tytuł albo może do czego, do którejś z tych definicji on się odnosi. Przebieg czegoś, a czego? Przebieg cierpienia. No to jest powieść parabola. Ja wam powiem, że ten tytuł jest paraboliczny. On już jest kluczem do rozszyfrowania, o co chodzi. No i jaki pomysł jeszcze? To ja wam powiem. Wy jesteście też w procesie. Ja wam już mówię, że jesteście oskarżeni. Jesteś oskarżona. Musisz czekać teraz na wyrok. Nie wiesz, o co jesteś oskarżony. Sąd już obraduje. Bez ciebie. Nie masz słowa do gadania. To już trwa. I wiesz, jaki jest koniec. Egzekucja, bo się nie wybronisz. Proces, moi drodzy, to życie. My wszyscy jesteśmy uwikłani. Wszyscy jesteśmy w procesie. Tylko jest to powieść parabola. Każdy z nas jest skazany. Każdy ma wyrok śmierci. Jesteście poddani temu wyrokowi i żyjecie w systemie. Myślicie, że jesteście na wolności, jesteście w więzieniu, bo to jest system, chce nam powiedzieć Franz Kafka. Gdzie człowiek i jednostka nic nie znaczy. To jest samotna walka jednostki, z góry skazana na klęskę. Nie uratujecie się, nie? Możecie oczywiście opłacać prawników. Możecie ich szukać na strychach, w labiryntach, wydawać cały majątek. Ale wiecie jedno, nie unikniecie śmierci, możecie się co najwyżej lepiej poczuć. Albo ją odroczyć, możecie odroczyć wyrok. Ale wyrok i tak będzie. Możecie opłacać różne, tak, różnych lekarzy, przedłużać sobie to życie, ale wyrok nie ucieknie. Dlatego jest to powieść parabola. I dlatego Józef K. jest każdym z nas. W czasie zawsze, w miejscu wszędzie. Tylko czy jakoś nikogo nie zszokowałam, no. Dlatego to Muzeum Franza Kafki wygląda trochę jak ciemny loch, który systemem, który was ugniata, z nisko zawieszonymi czarnymi sufitami. Nie czujemy się tam komfortowo. Józef K. wiózł życie uporządkowane i monotonne. Miał swoje, był rutyniarzem, swoje przyzwyczajenia. Wiedział, że jak wstanie, to gospodyni domu, którym wynajmuje mieszkanie, koniecznie mu da śniadanie, otwiera drzwi, patrzy, a tam jest mnóstwo mężczyzn na czarno ubranych, które zjadają jego śniadanie. To mamy czysto groteskę. Przypomina nam te bajki o niedźwiadkach. Kto zjadł moje miseczki? Kto spał w moim łóżeczku? Kto mi zabrał moje bezpieczne życie? I on na początku nie bierze tego na poważnie, myśli, że to żart, że kumple z banku mu zrobili taki żart, ale jednocześnie gdzieś tam ma przebłyski. I powiedzieli, że jest jego proces, no to trzeba iść do tego sądu. Gdzie jest ten sąd? I on idzie i krąży. krąży. Gdzie szuka tego sądu? Intuicyjnie, tak jak w śnie. A może tu zajrzę? A może tu zajrzę? Trafia do jakiegoś internatu, wielkiego budynku pełnego różnych mieszkań. Zagląda do tych mieszkań. Kombinuje, stresuje się, co powie ludziom, którzy mu otworzą, że czego on szuka. Przecież on nie wie, gdzie idzie. No i w końcu otwiera pokój, pyta się, a tam są dwie kobiety, które piorą na tarze. I on już jest przekonany, że nie. Ona mówi, o to tam dalej. Przechodzi przez ten pokój, gdzie one piorą na tarze i nagle znajduje się w sali sądowej. Pełnej różnych mężczyzn. Mnóstwo ludzi tam jest. Jest ich tak wielu, a sufit tak niski, że oni głową trzymają ten sufit. Znowu jesteśmy jak w śnie. W absurdzie. I okazuje się, że jego rozprawa już trwa, już się właściwie kończy i że on już i tak nie ma nic do powiedzenia i nie może się ciągle dowiedzieć, za co jest oskarżony. Wie tylko tyle, że jest oskarżony i że rozpoczął się jego proces. I on zaczyna szukać w sobie winy i jej nie znajduje. Nie przypomina sobie, żeby popełnił jakiekolwiek wykroczenie. I stopniowo będziemy mieć też przemianę tego bohatera. Niezbyt wielką, ale jednak. Musimy się z nim po prostu odnaleźć. Zobaczcie, że ten Józef K., on nie ma żadnych cech indywidualnych. Nie bardzo, nic chyba nie wiemy o jego wyglądzie. Co wiemy o jego biografii? No nie, bo musimy być w nim. Odnaleźć się. Pomagają mu jedyne istoty, jakie mu pomagają. To są kobiety. Jest tutaj kilka kobiet. One są istotne. Mamy praczkę. On ją pozna, kiedy będzie chodził w tym budynku, gdzie są kancelarie sądowe. I ta praczka będzie z żoną woźnego sądowego. I tam w jej mieszkaniu odbędzie się pierwsze przesłuchanie. I ona jest taka, jest prosta, ale bardzo ładna. I wszyscy będą się w niej kochać. Będzie taka namiętność erotyczna. I ona, dowiadujemy się, utrzymuje kontakty seksualne zarówno z sędzią śledczym, jak i z jego pomocnikiem, bo chce, żeby jej mąż miał pracę. I ona też gdzieś tam czuje litość, współczucie do Józefa. Obiecuje mu swoją pomoc. Ale mamy jeszcze inne kobiety. Mamy gospodynię domu, panią Grubach, w której on mieszka. Ona się będzie nim opiekowała, bo ona mu przynosi to śniadanie. Jest bardzo prosta i bardzo go lubi, bo on jej pożyczył pieniądze. Jest wdzięczna mu za to. Będzie jeszcze sąsiadka Józefa K., pani, i tu nie wiem, czy dobrze czytam, Burstner. I ona jest miłą i pracowitą kobietą, ale on wejdzie do niej wtedy, kiedy został aresztowany i będzie prosił o pomoc. I rzuci się nagle na nią, bo poczuje namiętność. I zacznie ją całować. I następnego dnia się wyprowadzi. On jej odbierze tożsamość. Zrobi coś bez przyzwolenia. Widzicie? Idzie do niej po pomoc i ją atakuje. Będzie jej przyjaciółka też. Panna Montag, która przyjdzie do tego pokoju. Będzie nauczycielką chyba francuskiego. I ona będzie też taką pośredniczką. Będzie go wspierała. No i jeszcze jedna kobieta. Kochanka, opiekunka, adwokata Józefa K. Młoda dziewczyna, przepiękna, która jest jednym wielkim popędem seksualnym do wszystkich ludzi, którzy są skazani i przychodzą do adwokata. I każdemu jakby w zamach zadośćuczynienia, że zostali skazani, ona oferuje siebie. I to jej Józef K. opowie o pewnej kochance, o Elizie, która tutaj nie będzie występowała w powieści. Się pojawiała też na zdjęciach. Każda z nich jest jakąś figurą kobiecej wdzięczności, ale kobieta dla Józefa K. oznacza tylko ciało. Kiedy chce, jest przedmiotem. Tylko jest obrazem popędu, który on ma w sobie.
Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.